Dźwiękowy skarbiec Radia Gdańsk.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Dziś w dźwiękowym skarbcu Radia Gdańsk przypomnimy postać znakomitej powieściopisarki, poetki, publicystki i dramaturga, zmarłej w 1989 roku, czyli 35 lat temu w Sopocie, Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Na jej bardzo różnorodną twórczość składa się ponad 700 utworów literackich. Krytycy mówili o niej mistrzyni powieści obyczajowej. Na przykład w Moście nad rwącą rzeką, w której autorka przenosi nas do Hiszpanii, gdzie swoje wakacje spędza młoda para z Polski. Dziewczyna zachłystuje się urokami ówczesnego życia na zachodzie, gotowa zostać tam na zawsze. Chłopak zaś ciągle nasłuchuje wieści z kraju, ogarniętego niepokojami późnego lata 1981 roku. Jakie to bliskie niektórym z nas. A może ta? Czterech mężczyzn na brzegu lasu. To jedna z najpopularniejszych książek w dorobku pisarki. Powieści przepełniają silne emocje, nadzieje i namiętności, miłość i gniew, bunt i uległość. Bohaterów wioskowych i miastowych dzielą początkowo liczne różnice. Dopiero gdy we wzajemnych kontaktach odnajdują klucze do lepszego poznania się, rodzi się bliskość. Intrygujący wątek romansowy oraz kryminalny autorka umiejętnie łączy z wnikliwą obserwacją społeczną. Albo na przykład ta, ostatnia powieść, Łza, niezwykle ciekawa, której akcja rozgrywa się podczas okupacji niemieckiej we Lwowie. Wiele zdarzeń w niej zawartych opartych jest na przeżyciach samej autorki, będącej uczestniczką i świadkiem konspiracyjnej działalności Polaków w mieście, darzonym przez nią szczególnym sentymentem. Na tle gnębionego okupacją Lwowa ukazuje pisarka powikłane związki uczuciowe młodych bohaterów. Wiele lat temu audycję poświęconą tej wyjątkowej powieściopisarce przygotowała redaktor Anna Sobecka, a zrealizował Stefan Kotiuk. O twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat opowiadać będą m.in. Krystyna Turo i Michał Błażejewski. Fragmenty prozy przeczyta Elżbieta Getel. W audycji wykorzystane zostały nagrania archiwalne w wykonaniu Krystyny Dullowej i Tadeusza Muskata oraz fragmenty wywiadu udzielonego przez pisarkę w 1984 roku Grażynie Antoniewicz. Zapraszam.
Ludzie księgi. Stanisława Fleszarowa-Muskat. W plebiscycie czytelniczym, który w 1972 roku wspólnie z bibliotekami publicznymi w całym kraju zorganizowała redakcja Głosu Pracy, najbardziej czytaną ze wszystkich autorów okazała się Stanisława Fleszarowa-Muskat. Tę popularność w latach późniejszych potwierdzały kolejne plebiscyty i ankiety.
Środkiem rzeki płynęło dwoje ludzi. Przepłynęli pod mostem, oddalając się od wciąż gwarnej plaży i ciągnęli szybkim kraulem ku zaciemnionemu zielenią brzegowi, ku któremu schodził gęsty tu i ciemny, jak las, park księcia. Odwrócili mimowoli ku nim głowy i patrzyli na tę spokojną, młodą radość, jakiej zażywali tamci. Może o czymś myśleli, a może tylko obserwowali te chwile, nie porównując jej z żadnym innym czasem, ponieważ wszystkim porom przypisywane jest ich własne trwanie i nie udaje się niczego zmienić, gdy miną. Tamtych dwoje, chłopak i dziewczyna, stanęli na coraz płytszym ku brzegowi dnie i zanurzeni jeszcze do połowy ciał objęli się ciasnym uściskiem. Nie sądzili, że mógł ich ktoś obserwować.
Pozwólcie nam krzyczeć. Powieść poświęcona ludziom wywiezionym przez Niemców na tak zwane przymusowe roboty nie jest moją autobiografią, o co bardzo często pytają moi czytelnicy i w listach, i na spotkaniach autorskich. Mianowicie ja rzeczywiście byłam na takich robotach, ale w tej książce nie ma mnie. Jest to moja znajomość rzeczy, także moja znajomość psychiki młodej dziewczyny w tamtych warunkach, jaką wtedy byłam, ale to wszystko. Otóż ja pierwszą wersję pisałam z sobą, że tak powiem, z moim bratem, Zygmuntem, który był razem ze mną wywieziony. To były nasze przeżycia. I ja nie potrafiłam w tej pierwszej wersji, która miała zresztą mieć tytuł Dziewczęta z Wieży Babel, nie potrafiłam wyjść poza jakieś pamiętnikarstwo. Prawie że reportaż wojenny, jakkolwiek, przecież to już minęło kilka lat od wojny, kiedy ja tę powieść pisałam. I ja w końcu uznałam za słuszne zrezygnować z tego wszystkiego i tylko wykorzystałam po prostu znajomość realiów. Napisałam całą rzecz absolutnie od nowa. Jednego zdania nie wzięłam z tamtej wersji. I chyba wtedy dopiero ta książka nabrała jakiejś wymowy, jakiejś siły.
Droga była pusta. W oddali widniała tylko mała grupka nadchodzących bez pośpiechu ludzi. Magdalena prowadziła ich wzrokiem ku sobie. Byli to jacyś, być może, funkcjonariusze portowi. O powierzchowności, jak mówiła babka, w guście epoki, nie dającej ludziom ani pieniędzy, ani czasu na zajęcie się własnym wyglądem. W rękach nieśli teczki, ten nieodłączny rekwizyt podbudowujący poczucie władzy. Magdalena przyglądała im się bez zaciekawienia. Nagle poczuła głuche szarpnięcie w sercu, jakby ktoś uderzył ją w pierś i zatrzymał gwałtownie na miejscu. Wśród zbliżających się szedł Piotr. Wyglądał tak samo jak wtedy, kiedy widziała go po raz ostatni na ulicy niemieckiego miasteczka. Może miał jakieś inne ubranie i buty, nie tak staromodne jak te, które dostał od swego gospodarza, starego Hanekera, ale twarz, ciało, sposób trzymania rąk, przywartych ciasno do boków, chód, harmonijny, niby zwolniony bieg zawodnika na bieżni, prosta linia karku, pozostały te same. Nie poznawał jej. Szedł pochłonięty rozmową. Dopiero gdy krzyknęła, zatrzymał się i podniósł na nią oczy. Ty?
Możemy poszukać przyczyn jej popularności w tym, że ona była osobą piszącą o sprawach, o których ludzie lubią czytać, lubią się dowiadywać, w taki sposób, który ci ludzie akceptowali. Więc być może rzeczywiście była to literatura popularna, ale jednocześnie w jakiś sposób łatwa, prosta i przyjemna, przy czym to określenie łatwa, prosta i przyjemna. Wziąłbym za każdym razem w cudzysłów, ponieważ ona pisała niekiedy o sprawach bardzo trudnych, dramatycznych. Wojna jako temat jej powieści jest tematem powracającym stale. Problem miłości tragicznej też jest tematem powracającym stale. Więc pisała ona o sprawach, o których ludzie chcieli czytać i pisała w sposób taki, który im odpowiadał jako sposób przekazywania tej tematyki. Literatura tamtego okresu pisała o sprawach być może nie mniej interesujących, ale pisała w sposób, których czytelnicy nie akceptowali. To był okres czarnej literatury amerykańskiej, to był okres nowej fali, takiej, siakiej czy innej. Ludziom to nie odpowiadało. Były to książki, które ich zdaniem nie trafiały w ich zapotrzebowania. Nie mówiły o czasie tu, o czasie teraz, nie mówiły o sprawach, które ich dotykały na co dzień. Drugą przyczyną, myślę, była też taka, że ona potrafiła tworzyć postacie bohaterów, które momentalnie stawały się bliskie czytelnikom czy słuchaczom jej powieści, chociażby radiowych, bo to był rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Tworzyła bohaterów takich, z którymi każdy czytelnik mógł się utożsamiać, jednocześnie takich, których on najnormalniej w świecie lubił i akceptował.
Stefka!
Cicho, nie przeszkadzaj.
Oj, no przestań na chwilę upychać tę cholerną watę i spójrz na mnie.
No, już spojrzałam. No i co ci z tego przyszło?
No, jak dużo. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak dużo. Zobaczyłem, że oczy masz dzisiaj mniej czarne niż wczoraj.
Przecież to niemożliwe, co ty mówisz.
No właśnie, że możliwe. Każdego dnia masz inne. Nikt ci o tym nie mówił?
Nikt.
No widzisz, a ja to zauważyłem. A najładniejsze masz wtedy, kiedy patrzysz na mnie.
No nie mogę przecież wciąż na ciebie patrzeć.
No i jeszcze trochę możesz. No. Nikt nie widzi. A wczoraj to byłaś pochmurna jak noc. Wiesz co? Bałem się zbliżyć do ciebie.
Wczoraj.
No co się stało? Wiesz co, powinnaś mi wszystko mówić.
Właśnie nie wiem, czy wszystko. Będziesz miał mnie dość.
miło wspominam pracę nad tą powieścią, która nie była łatwa, zaznaczam, bo ja pisałam tę powieść sama. Jeziorany i Matysiaków piszą spółki autorskie. Rygor cotygodniowego, bodajże w środę, złożenia w radio 17 czy 18 stron maszynopisów, no był rygorem dosyć ostrym. Reżyserował obydwie powieści mój mąż, który był wtedy reżyserem w radio, ponieważ myśmy wciąż w domu na ten temat rozmawiali, to jakoś powiedzmy to pisanie szło mi dość łatwo i szybko. Tutaj jeszcze wspomnę taką śmieszną historię. Mieliśmy wtedy wspólne mieszkanie. Mieszkaliśmy w Sopocie przy Abrahama 4 z bardzo sympatyczną rodziną państwa Niklasów, którzy zastanawiali się wciąż, o kim my rozmawiamy. Oni nie znają tych ludzi, a my wciąż to o Teresce, to o doktorze Danielewiczu, to o panu Antonim Wantule, a to byli bohaterowie tej powieści, którą ja pisałam. Oni sądzili, że są to żywi ludzie i rzeczywiście słuchacze tak uwierzyli w autentyczność tego wszystkiego, co się działo w radio, że proszę sobie wyobrazić. Pewnego dnia po audycji, w której była mowa, że właśnie pan Antoni Wantuła, który sobie budował domek gdzieś pod lasem w Oliwie, dostał pożyczkę i ten domek już kończy, niedługo się wyprowadza z ulicy Rajskiej, bo akcja się toczyła w mieszkaniu przy ulicy Rajskiej w Gdańsku, otrzymuje list od jakiegoś pana, żebym była łaskawa, podać mu dokładny adres tego mieszkania przy ulicy Rajskiej w Gdańsku, ponieważ on ma zamiar starać się o pokój po panu Wantule. Kiedy ja mu odpowiedziałam, że w ogóle nie mam żadnego dokładnego adresu, że to jest fikcja literacka, on mi w to nie uwierzył, on był oburzony, on już do mnie zadzwonił wtedy i powiedział, że chyba ja coś kręcę, że ja prawdopodobnie jakimś swoim znajomym ten pokój odstępuję, ale on dojdzie prawdy.
No, ślepy jesteś. Nie widzisz, że niosę kawę dla starego?
Przepraszam, no chyba się nic nie stało.
Ale mogło się stać. Wiesz, jak kapitan lubi, kiedy jest chociaż jedna kropla na tacy.
Wstał już?
Wstał. Goli się.
Wszyscy się golą. Szału chłopaki dostają. Jakby tam w porcie cała damska Gdynia na nas czekała.
No, cała, nie cała. Ale trochę babek się zbierze. Każda po swego.
Psia krewa, człowiek bez przedziału.
O co, jak o co, ale o to chyba nie trudno.
Kiedy się zdecydować nie mogę. Na lądzie to mi się każda podoba, ale tylko wyjdę w morze, to już mam wątpliwości.
Zostaw teraz te swoje wątpliwości i otwórz drzwi. Chwileczkę. Zapukam.
Tej małej powieści pod tytułem Nie wracają na obiad przedstawiam życie jednego z odchodzących już, tak trzeba powiedzieć, naszych kapitanów, ludzi, którzy związali się z morzem przed wojną, odbyli wojnę na morzu, a także służyli mu przez całe swoje życie, aż do emerytury, albo no niestety już aż do śmierci. Jest to powieść poświęcona także i tym bezustannie czekającym na swoich mężów kobietom, o których niesprawiedliwie czasem mówi się, specjalnie u nas w Trójmieście, w Szczecinie, że są to panie jeżdżące najlepszymi samochodami, prowadzące jakieś dość wystawne życie, ale są to także panie, które czymś za to płacą. Płacą jednak swoim kobiecym, trzeba tak to powiedzieć, prawie że zmarnowanym życiem.
Kapitan stoi przy relingu. Wyszedł zaraz po rozmowie z kabiny radiotelegrafisty, ale nie chce mu się wracać do siebie, choć wewnątrz statku jest chłodniej niż na pokładzie. Nie wyłączył się jeszcze z tej rozmowy z Julią. Wciąż z nią jeszcze rozmawia. Czy ona o tym wie? Myśli, że rozmawia z nią podczas każdej rozłąki. Musi jej wreszcie o tym powiedzieć. Zaczęło się to już w tym pierwszym rejsie, który otwierał prawdziwie męski rozdział w jego życiu. Zamykany teraz klamrą, rejsem ostatnim. Tak bardzo wtedy pragnął pożegnać się z nią inaczej niż się pożegnał. Powiedzieć jej to, czego jej nie powiedział. Przede wszystkim, że ją kocha, że zawsze będzie ją kochał.
Nurty literatury morskiej, twórczości Stanisławy Fleszarowej Muskat jest nurtem bardzo bogatym, bardzo rozległym i to jest to moje osobiste przekonanie, nurtem chyba najważniejszym. A to dlatego, że właśnie w tym nurcie mieści się jej książka, jej trylogia, uznana nawet przez krytyków, którzy generalnie negatywnie mówią o twórczości, czy mówili może o twórczości Fleszarowej. Ta książka uznana właśnie za książkę ważną. To jest trylogia Tak trzymać i uważam, że jest to najlepsza książka w ogóle w twórczości Fleszarowej, a więc i także w twórczości jej w tym nurcie marynistycznym.
W niedzielę miasto cichło i piękniało. Znikały z ulic samochody ciężarowe i wozy konne, w zwykłe dni krążące bezustannie między portem a śródmieściem, między portem a drogami wiodącymi w głąb kraju. Rankami pośpiesznie załatwiano zakupy, gdy sklepy były jeszcze otwarte, gdy można było jeszcze kupić świeże pieczywo, sałatę, szczypiorek i rzodkiewki, czy dowiezioną nad ranem z Kosakowa śmietankę do kawy. Służące z wszystkich mieszkań w narzuconym pośpiesznie odzieniu mijały się na schodach, gdy państwo jeszcze spało, odsypiając wszystkie poranne wstawania w dni powszednie. Na przedmieściach, wśród but skleconych na prędce z drzewa pozostałego z budowy portu, a nawet z wynoszonych stamtąd opakowań, na grabówku, w Pekinie i Budapeszcie, wstrząsanych stałymi groźbami rozbiórki ze strony komisariatu rządu, niedzielne poranki pozbawione były tej radosnej krzątaniny i wyglądały inaczej. Ale w śródmieściu, odgrodzonym od tamtych dzielnic jakby murem spokoju i zasobności, tu w śródmieściu o tym nie wiedziano. Tu pachniała kawa, drożdżowe ciasto i skwierczący bekon, na którym angielską modą smażono jajka. Podawano je w ten sposób nawet w domu Krzysztofów, odkąd Łucka dowiedziała się w swojej firmie, że bez jajek na bekonie nie zaczyna dnia ani dyrektor, ani jego zastępca, ani pan prokurent.
Ja aż szczycę się nagrodą imienia generała Mariusza Zaruskiego właśnie za twórczość marynistyczną. Ja jestem bardzo szczególną marynistką. Mianowicie nie potrafiłabym napisać książki o tematyce morskiej dla ukazywania kontaktów człowieka z morzem, opisów piękna morza, burz na Biskajach, koloru fal. Może bym nawet nie potrafiła, ale uważałabym, że jest to bezcelowe. Mnie w moich książkach morskich interesuje morski brzeg. Mianowicie to, co zachodzi na morskim brzegu, na polskim morskim brzegu oczywiście, to, co czyni z Polaków naród morski. Otóż ja pisząc ten utwór historyczny, adresowałam go do Polaków, którzy po tej wojnie otrzymali tak wielki pas wybrzeża. I chodziło mi o to, ażeby wszystkie dokonania artystyczne także szły w tym kierunku, ażeby uprzytamniać Polakom, że tej wielkiej szansy stania się narodem morskim, nareszcie stania się narodem morskim, nie zaprzepaszczono tak jak wtedy w XVII wieku, kiedy pragnął tego Władysław IV. Przedmowę do Snu o morskiej potędze napisał człowiek bardzo zasłużony dla polskiej morskiej sprawy, Eugeniusz Kwiatkowski, jeden z współtwórców Gdyni, budowy Gdyni, nowoczesnego portu i miasta. Otóż w tej swojej przedmowie Eugeniusz Kwiatkowski zamieścił krótki cytat ze Stanisława Brzozowskiego, znanego przedwojennego krytyka, który czyni trafną uwagę o literaturze angielskiej. Mianowicie, wyrosła ona w o wiele bliższym związku niż jakakolwiek inna z literatur europejskich z działalnością ekonomiczną narodu. Morze jest nieustanną epopeją towarzyszącą każdemu momentowi angielskiego życia. Dzięki niemu też morze uzyskały swe estetyczne samopoczucie, wartości czysto ekonomiczne. Otóż tutaj chciałoby się rzec, że Kwiatkowski niejako przewidział trudny los polskiej marynistyki. Mianowicie jakoś te książki morskie polskie morskie książki nie cieszą się zbyt wielkim uznaniem, nie u czytelników, raczej u krytyki.
Był to jeden z tych mglistych grudniowych poranków, kiedy to ciężkie niebo na morzu się kładzie. Rzekłbyś, Bóg, napatrzywszy się do syta morza, przykrywa mgły pokrywą wód ogromną kadzie. Bliski brzeg przed oczyma wycofał się z pola, zagubiwszy sam siebie w mlecznym trzęsawisku. Mewy, nieufne niebu, trzymały się statku, obsiadłszy maszt krzykliwy, wiodły z sobą dyskurs. Cisza fale zniżyła w chybot migotliwy, w zmarszczkę drobnie rosnutą nad ciemnym odmętem. Powiew, jak oddech ptasi, owiewał dywizjon, cztery polskie korwety kotwicą w dno wpięte. Właśnie na świętym Piotrze i trzech pozostałych rannej modlitwy zwykła wypadała pora. Z nadgórnego pokładu pieśń wyszła ku niebu, to grzmiała w basach, to znów jaśniała w tenorach, wywodzona gładziutko jakby trel słowiczy przez młokosów stojących w pobok kartałnicy.
Ona była tej osobą akceptowaną ze względu na swoją wielką mądrość życiową, ale ona proponowała w tych modelach już sprawdzonych, proponowała wpleść takie wątki, które były do zaakceptowania w warunkach tego państwa socjalistycznego. Ona nigdy nie uprawiała takiej jawnej, powiedział, ordynarnej propagandy tamtego systemu, ale to była łagodna aprobata nawiązująca do pewnych elementów, które można byłoby wywieźć na przykład z wzorów pozytywistycznych. Więc jeżeli bohater socjalistyczny był bohaterem pracy, to on był bohaterem pracy nie tylko ze względu na Pstrosa, ale on był bohaterem pracy ze względu na Wokulskiego. Jeżeli pojawiały się jakieś elementy heroiczne w postaci działacza partyjnego, jakim jest mąż Łuminiecki, to on jest tym bohaterem zaangażowanym nie ze względu na przynależność partyjną, ale on jest zaangażowany również dlatego, że mamy za sobą olbrzymią historię bohaterów romantycznych, rewolucjonistów, więc ona potrafiła pokazać jakby ciągłość pewnych elementów naszej historii, wpleść się w sposób bardzo naturalny w ten okres, kiedy te wzorce socjalistyczne, a przedtem jeszcze jakby socjalizujące, były przez nią realizowane.
Dzisiejszego wieczoru z naszego radiowego skarbca wydobyliśmy dla Państwa audycję poświęconą Stanisławie Fleszarowej Muskat, opracowaną wiele lat temu przez redaktor Annę Sobecką, a już za chwilę krążki z piwnicznej szafy Piotra Bonara. Dobrej nocy Państwu życzę, Andrzej Urbański.